Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. Polskość na Białorusi stale znajduje się na celowniku dyktatorskiego reżimu w Mińsku, który niszczy polską edukację, tradycję i historię. Dlatego na falach Radio Racja będziemy informować Państwo o wszystkich ważnych i aktualnych tematach dla naszych rodaków z Kresów Wschodnich. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzeju Poczobucie, którego nieustannie próbują złamać w surowym więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Reżim łukaszenkowski nadal prześladuje Kościół katolicki w kraju.
Kościół jest przestrzenią wolności zawsze, którą każdy dyktator chce zniszczyć.
Ukraina broni się przed rosyjską agresją, wspieraną przez władze w Mińsku.
Łukaszenka wszystko robi dla zwycięstwa Rosji.
Wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej trwa od ponad 2 lat.
Presja migracyjna, jak i sama nielegalna migracja, to broń wykorzystywana przez Rosję i jej sojuszników, czyli przez Białoruś.
Klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy. I byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozkami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to bujna granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta, i od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, 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 bujać to my, panowie szlachta.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
32 miesiące temu białoruskie władze zatrzymały jednego z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Przez cały ten czas działacz był przetrzymywany za kratami, a w lutym bieżącego roku skazany na 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jak i co miesiąc po areszcie dziennikarza, w Białymstoku zorganizowano akcję Solidarności. Wesprzeć niewinnie cierpiącego rodaka przyszli przedstawiciele białoruskiej diaspory oraz polskiej mniejszości na Białorusi, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z kraju przed represjami. Podczas wiecu przypomniano o nieznośnych warunkach, w których znajduje się Andrzej Poczobut oraz ponad 1500 innych więźniów politycznych reżimu łukaszenkowskiego. Do lutego przyszłego roku Polak będzie przebywał w izolatce. Taką decyzję podjęła administracja więzienna, która przez cały czas próbuje go złamać fizycznie i psychicznie. Właśnie dlatego musimy na wszelkie sposoby nagłaśniać tą okropną sytuację i wspierać naszego rodaka, twierdzi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Takie akcje to możliwość powiedzieć o problemach tych, które spotkali społeczeństwo białoruskie, o represjach, o więźniach politycznych. W taki sposób my możemy przebić się do opinii publicznej tutaj w Polsce i też nie tylko w Polsce. No i w tych warunkach to tyle możemy zrobić, po prostu apelować do wszystkich, apelować o wolność dla Andrzeja Poczobuta i dla innych więźniów politycznych.
Akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem odbywają się co miesiąc od momentu jego aresztowania. Organizowane są przez członków Związku Polaków na Białorusi oraz Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Łukaszenkowski sąd skazał naszego rodaka za rzekome podżeganie do nienawiści oraz wzywanie do sankcji i innych działań na szkodę Białorusi. Dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki posuwa się coraz dalej w represjach przeciwko Kościołowi katolickiemu na Białorusi. Inicjatywa Chrześcijańska Wizja informuje o kolejnych aresztach księży. 17 listopada doszło do zatrzymania proboszcza parafii św. Józefa w Wołożynie w obwodzie mińskim, księdza Henryka Okołotowicza. Władze inkryminują kapłanowi zdradę państwa. Sankcja za popełnienie przewidzianej zbrodni przewiduje karę od 7 do 15 lat pozbawienia wolności. Wielkie zaniepokojenie budzi również stan zdrowia duchownego, który ma niespełna 70 lat, doznał zawału serca, a niedawno przeszedł operację żołądka z powodu choroby onkologicznej. Warunki panujące w białoruskim więzieniu wykluczają możliwość otrzymania niezbędnej opieki medycznej i leków. W tym tygodniu został zatrzymany również ojciec Wiaczesław Pialinak. Jest księdzem diecezji witebskiej, ale obecnie służy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Według informacji parafian został on zatrzymany po porannym nabożeństwie, a jego telefon i laptop zostały zabrane przez funkcjonariuszy KGB, informuje Chrześcijańska Wizja. Bezprecedensowe represje wobec Kościoła katolickiego jest próbą całkowitego podporządkowania sobie społeczeństwa przez łukaszenkowski reżim, uważa prezydent Fundacji Trzy Trąby Maciej Radziwił.
Łukaszenka i jego otoczenie wydają się być zdeterminowani do po prostu fizycznej anihilacji ludzi, którzy myślą odmiennie. Kościół jest tutaj przestrzenią wolności zawsze, którą każdy dyktator, każdy reżim autorytarny chce zniszczyć, więc jest to logiczne, że takie jest podejście władz.
Według inicjatywy Chrześcijańska Wizja co najmniej 60 duchownych, reprezentujących wszystkie działające na Białorusi wyznania chrześcijańskie, ucierpiało od prześladowań politycznych w kraju po 2020 roku. Najwięcej reprezentanci Kościoła katolickiego, a księża z Polski są wprost wyrzucani z kraju. Na celowniku białoruskich władz znajduje się także nauczanie religijne w języku polskim, które władza chce zlikwidować poprzez zmianę ustawodawstwa. W ciągu ostatnich 21 miesięcy Rosja prowadzi zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Jednak agresorowi nie udaje się osiągnąć swoich celów. Przez cały czas Rosjanie stosują taktykę spalonej ziemi, niszcząc infrastrukturę broniącego się państwa oraz całe miasta i wsie. Mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych, siły zbrojne Ukrainy kontynuują działania kontrofensywne na wschodzie i południu kraju. Najeźdźca stracił w tej wojnie już ponad 320 tysięcy swoich żołnierzy. Jedynym sojusznikiem agresora jest reżim łukaszenkowski. Wbrew woli białoruskiego społeczeństwa, terytorium kraju jest wykorzystywany przez kremlowską armię jako przyczółek. Tu odbywają się liczne szkolenia wojskowe, przerzuca się sprzęt oraz przeprowadza się rotacja sił zbrojnych Rosyjskiej Federacji. Pierwsze pociski w stronę Kijowa również były wypuszczane z Białorusi, mówi niezależny białoruski politolog Aleś Łagwiniec.
Ten fakt, że Łukaszenko pozwolił, żeby Rosja uczyniła swoją agresję przeciwko Ukrainie w tym z terytorium Białorusi, jest wielkim zagrożeniem jak dla Białorusi, tak dla całego regionu. Uważam za bardzo szkodliwe decyzje. To jest przestępstwo. W każdym razie logistycznie cała gospodarka Białorusi jest powiązana z rosyjskiej i Łukaszenko wszystko robi dla zwycięstwa Rosji. I to jest przeciwko interesom narodu białoruskiego i oczywiście, że większość Białorusinów nie chcą tej wojny, nie chcą uczestniczyć.
Nieustanne ćwiczenia wojskowe prowadzone na terytorium Białorusi w bezpośredniej bliskości z Polską oraz tysiące rozlokowanych w kraju rosyjskich żołnierzy zmusiło polskie władze do wzmocnienia granic państwa. Wojsko Polskie ma również wesprzeć funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy od 2 lat walczą z nielegalnym ruchem migracyjnym realizowanym przez reżim w Mińsku.
Śmierci, byś nam kraj przedtem rozdarszy na ćwierci, była zbawienie witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty potęga tłumu, zbyt lęciałego pod twych rządów knutem. Czekamy ciebie, byś nas gniotła butem swego zalewu i haseł poszumu.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
2 lata temu białoruskie władze zaczęły realizować atak hybrydowy na sąsiednie kraje Unii Europejskiej. Najcięższy cios został zadany Polsce. W połowie listopada 2021 roku miał miejsce najpoważniejszy epizod kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. To właśnie wtedy na przejściu drogowym w Kuźnicy w stronę policjantów i żołnierzy leciały kamienie, butelki, kostki brukowe, a nawet granaty hukowe, które rzucali w ich stronę cudzoziemcy. O tym, jak polscy funkcjonariusze odreagowali na to zdarzenie oraz obecnej ochronie granic państwowych, opowiada rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska.
W jesień 2021 to atak dużej grupy migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Spotkaliśmy się wtedy z dużą falą agresji ze strony cudzoziemców znajdujących się po stronie białoruskiej, ale też mieliśmy wsparcie i wojska, i policji, stąd potrafiliśmy skutecznie przeciwstawić się temu i ochronić granicę Polski. Dla nas sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie była zupełnie nowym doświadczeniem, ponieważ doświadczenia z walki z tak dużą presją migracyjną mamy z innych odcinków granicy. Mieliśmy również wówczas, ponieważ Straż Graniczna od wielu lat uczestniczy w misjach koordynowanych przez agencję Frontex, ale też w ramach umów bilateralnych z innymi krajami, więc byliśmy i na granicach greckich, i na granicach włoskich czy hiszpańskich, więc tego typu fale migracyjne widzieliśmy, obserwowaliśmy, jak inne państwa sobie z nimi radzą. Na pewno dla Polaków był to duży szok, bo na granicach Polski tak dużej presji migracyjnej nie było. Wiedzieliśmy, że musimy być konsekwentni w naszych zadaniach i te nasze zadania, działania, które podejmowaliśmy, robiliśmy i robimy jak najlepiej potrafimy, wykorzystując nasze doświadczenia, bazując na naszej wiedzy, ale też korzystając przede wszystkim z nowoczesnego sprzętu, jakim dysponujemy.
Zaangażowanie łukaszenkowskich służb było widoczne od samego początku. Na czym polega udział strony białoruskiej w nielegalnej migracji?
Presja migracyjna, jak i sama nielegalna migracja, to broń wykorzystywana przez Rosję i sojuszników, czyli przez Białoruś, do walki z państwami Zachodu, z państwami Unii Europejskiej, z państwami NATO. To element wywierania nacisku na politykę tych państw. Cała presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej od początku do końca jest zorganizowana przez reżim Łukaszenki. Żadna osoba, która znajduje się i znajdowała się w pobliżu granicy z Polską, nie znalazła się tam przypadkowo, a musiała zostać dopuszczona, dowieziona przez służby białoruskie, które też wskazują miejsca, gdzie migranci mają nielegalnie przekraczać granicę. Wszystko od początku do końca jest przez nie zorganizowane i też reżim białoruski czerpie z tego korzyści finansowe, i to spore korzyści finansowe.
Wspomniała pani, że do kryzysu migracyjnego przyczyniła się także Rosja. W jaki sposób?
Od 2022 roku widzimy, że migranci, którzy są na granicy polsko-białoruskiej, mają wizy rosyjskie. Wiemy, że ta podróż między Rosją a Białorusią jest dla nich swobodna, możliwa. To są też cudzoziemcy, którzy mieszkali przez dłuższy czas w Rosji. Zresztą według naszych informacji to, że presja migracyjna pojawiła się jesienią 2021 roku, czyli tuż przed inwazją Rosji w Ukrainie, też nie była przypadkiem. Polegało to na tym, że próbowano odciągnąć siły służb polskich właśnie na odcinek granicy polsko-białoruskiej, aby ten odcinek granicy z Ukrainą był może mniej chroniony, ale jakoś skutecznie potrafiliśmy sobie poradzić, tak jak mówię, dzięki też współpracy wszystkich służb polskich i tych bardziej widocznych, ale też tych służb mniej widocznych, wywiadowczych, kontrwywiadowczych, daliśmy radę.
Na polsko-białoruskiej granicy powstała zapora. Słyszymy kontrowersyjne opinie na jej temat. Jak sytuacja z barierą wygląda w rzeczywistości?
Powstanie bariery fizycznej, instalacja bariery elektronicznej to zupełnie innowacyjne systemy w ochronie granicy państwowej. My już od 2021 roku gościliśmy ponad 40 delegacji z różnych państw, które obserwują też, jak działa ta bariera, pytają o nasze doświadczenia i chcą podobne rozwiązania wprowadzić u siebie na swoich odcinkach granicy. Bariera fizyczna, jej zadaniem jest przede wszystkim utrudnianie nielegalnej migracji i to zadanie ona spełnia w 100%. Natomiast bariera elektroniczna, ten komponent elektroniczny, to dzięki temu monitorujemy wszystkie zdarzenia na odcinku granicy, możemy analizować zagrożenia, ryzyko zagrożenia, możemy planować nasze patrole. Dzięki obu barierom przede wszystkim możemy szybko i skutecznie reagować i przeciwdziałać presji migracyjnej. Ukrainy. Tak jak pokazują nawet ostatnie dni, większość migrantów, które widzą patrole polskie, wycofują się na terytorium Białorusi, a my mamy dzięki barierze czas, aby przyjechać odpowiednio wcześnie w miejsce i zareagować na próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, ale dla naszych rodzin absolutnie ważne jest też to, że bariera fizyczna chroni nas przed atakami ze strony grup migrantów, a tych ataków nie brakuje. W ostatnich dniach były to i ataki i petardami, i płonącymi konarami drzew, i butelkami, więc większość tych elementów odbija się od bariery fizycznej, przez co nasze służby są bezpieczniejsze, co dla nas jest niezwykle ważne.
Kryzys migracyjny wywołany i realizowany przez reżim łukaszenkowski trwa już od 2 lat. Czy Straż Graniczna jest gotowa w dalszym ciągu bronić granic państwa?
Dla nas ta presja migracyjna, którą w tej chwili obserwujemy na granicy polsko-białoruskiej, ma charakter stały, prawdopodobnie będzie mieć charakter stały. Wszystko zależy od celów polityki zagranicznej Rosji tak naprawdę, jakie ona ma cele, jakie środki będzie chciała wykorzystać, a w organizowanie tej presji migracyjnej na naszej granicy polsko-białoruskiej zaangażowane są służby bezpieczeństwa obu tych państw, i Białorusi i Rosji. My jesteśmy przygotowani, mamy doświadczenia, wzmocniliśmy tą naszą odcinek granicy, uszczelniliśmy go, wiemy jak skutecznie reagować i robimy to, do czego zostaliśmy powołani, czyli skutecznie chronimy granicę i będziemy to robić profesjonalnie dalej.
Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Znajdzie się słowo na każde słowo, znajdzie się wiara na każdą wiarę, znajdzie się robak na każdy owoc, na świece ogarek, znajdzie się wina na każdą karę, znajdzie się niechęć na każdą chęć, na każdy umiar, brak umiaru, na każdą dłoń, pięść. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Znajdzie się siła na każdą siłę, na każdą wściekłość, wściekłość. Przyjdzie nienawiść na każdą miłość, na każde niebo, piekło. Na objawienie będzie ślepota, a na głuchotę dzwon. Na każdą wierność zapach złota, na każde życie zgon. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Na każdą pamięć jest inna pamięć, na każdy język język, na każdą tarczę miecz i ramię, na każdą wolność więzy, na każdą świętość jest bluźnierca, na każdą otchłań spojrzenie wzrysz, na każde serce ktoś bez serca, na każdą boskość krzyż. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, między sercem a krwią, między tobą a mną, sieje przepaść. Nad tą przepaścią, tą rozpadliną, tylko nabierać tchu. Na takiej grani, kto jest bez winy, ty tam, ja tu.
nic tylko szukać, szukać w otchłani ścieżek mostów i bram. Byle nie zatrzeć granic, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam, kto tu, kto tam. Między świtem a mgłą, między okiem a łzą, świat się rozszczepia. Między sercem a krwią, między tobą a mną, dzieje przepaść.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Barazyny opowiemy Państwu o Macieju Kalienkiewiczu, bohaterze polskiego podziemia niepodległościowego o pseudonimie Kotwicz. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował swoją opowieść o rodzie Czapskich, którzy słynęli jako najbardziej gospodarni właściciele ziemscy mińszczyzny początku XX wieku. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Warszawscy Stompersi oraz ich przybojowym utworem Czarny Ląd.
Losy bohaterów niezłomnych.
Podpułkownik Maciej Kalienkiewicz, w okresie okupacji posługujący się pseudonimami Kotwicz, Jan Kotwicz, Maciej oraz Bur, urodził się 1 lipca 1906 roku w Pacewiczach, obecnie Białoruś, w rodzinie ziemiańskiej od pokoleń związanej z Kresami Północno-Wschodnimi. Wyrastał w atmosferze patriotycznej, tak charakterystycznej dla tego środowiska. Uzyskał gruntowne wykształcenie wojskowe i cywilne. Uczył się w Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmie, Szkole Podchorążych Inżynierii, w batalionie szkolnym saperów oraz w Centrum Wyszkolenia Saperów. W 1930 roku został służbowo przeniesiony na Politechnikę Warszawską, gdzie studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej, uzyskując 4 lata później dyplom inżyniera. Kolejne 2 lata przyniosły mu służbę jako wykładowcy w Centrum Wyszkolenia Saperów i Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów. W latach 1938-1939 studiował w Wyższej Szkole Wojennej. Okres tak intensywnej, związanej z jak najlepszymi wynikami nauki, przyniósł mu także 3 kolejne awanse. W 1926 roku na podporucznika, w 1928 na porucznika i kapitana w 1936. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, początkowo w sztabie Suwalskiej Brygady Kawalerii, a następnie w grupie generała Przezdzieckiego jako oficer taktyczny w 110 Pułku Ułanów. Broni nie złożył i do niewoli nie poszedł. Został żołnierzem oddziału wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala. Uczestniczył we wszystkich działaniach tej jednostki, stając się jednym z pierwszych polskich partyzantów II wojny światowej. W grudniu 1939 roku przeszedł granicę z Węgrami i udał się do Francji, dołączając do Wojska Polskiego. Jednak już w maju tegoż roku został skierowany do dyspozycji Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Od czerwca 1940 roku do grudnia 1941 służył w Wojsku Polskim Wielkiej Brytanii w oddziale 3 operacyjnym naczelnego wodza. Należał do wąskiego grona współtwórców zorganizowanej łączności lotniczej z krajem, czyli Idei Cichociemnych, skoczków spadochronowych zrzucanych do Polski dla potrzeb podziemnego wojska. Był autorem i współautorem podstawowych opracowań dotyczących tego zagadnienia oraz memoriałów do władz wojskowych, a następnie także instrukcji dotyczących Cichociemnych. 14 lutego 1940 roku wraz z kapitanem Janem Górskim Chomikiem złożył memoriał o konieczności przerzutu do kraju oficerów polskich sił zbrojnych i zgłosił pierwszą 16-osobową grupę kandydatów na skoczków spadochronowych. Skakał do Polski nocą z 27 na 28 grudnia 1941 roku w trzeciej ekipie zrzuconej do Polski, operacja Jacket. Niestety skoczkowie zostali przez pomyłkę zrzuceni na tereny włączone do Rzeszy. Wraz z porucznikiem Alfredem Paczkowskim Wanią i 2 kurierami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został we wsi Wszeliwy zatrzymany przez Straż Graniczną i doprowadzony do strażnicy Grenszucu. Tam rozegrała się dramatyczna walka, w której cichociemni mieli możliwość wykazania się umiejętnościami nabytymi na kursie z zajęć dywersyjnych. Niemiecka załoga strażnicy została dosłownie wystrzelana, 4 zabitych i 5 rannych. Podczas wymiany ognia Kalienkiewicz został ranny w lewe ramię. Dwaj cichociemni Кремний, Орава и Амурат, позоставені в месту сжуту под Старым Бжозовым, зостали огарненці през немецкую облаве и полегли в неровной вальце. За бохатерскую поставу подчас старча с граншуцами Матій Калинкевич został отзначений 19 марца 1942 року Крыжем Virtuti Militari 5 класи. По дотарчу до Варшави Матій Калинкевич отримав приділ до отделу 3-й команди Головної армії Краєвої, керованого через генерала Станіслава Татара Еразма. Котвіч був автором вілю інструкцій організаційних армії Краєвої. Учасничав теж в працах, зв'язаних з концепцією акції «Бужа». Jednocześnie brał udział w pracach Biura Badań Technicznych Wydziału Soperów. O jego aktywności świadczy też okoliczność, iż był także czynny w wydawnictwach podziemnych. Podczas prac w oddziale 3 Komendy Głównej zwracał baczną uwagę na rozwój i sposób użycia oddziałów partyzanckich AK. Wiadomo, że najwyżej w skali całego kraju oceniał zamojskie zgrupowania oddziału partyzanckiego 9 Pułku Piechoty oraz oddziały partyzanckie 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej w okręgu Nowogródek. W lutym 1944 roku skierowany został właśnie na teren Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej jako inspektor z pełnomocnictwami Komitetu Głównego Армії Краєвої в закресі унормування шерегу загаднень, виступуючих вовчас на Новогрудщині. Ходіло, звлаща, о специфікування небезпечної ситуації, окресляної як бунт ротмістра Леха. О тій справі ораз дальших льосах Матія Калинкевича, псевдонім Котвіч, оповімо в колейним програмі з наднємної Березини юж за тиждень.
Над пропастю Patrząc nocy prosto w oczy, w uszach huk motorów, a na twarzy wiatr. Każdy wie, kto pierwszy, kto ostatni skoczy. W dole czeka na nas nasz, lecz wrogi świat. Najważniejsza z prób przed nami już za chwilę. To nie pierwszy, lecz ostatni pewnie skok. Kraj rodzinny tam na dole daje siłę. Już za moment jeszcze tylko mały krok. Pas z pieniędzmi, cywil łachy, lewe kwity. Wyszkoleni, byśmy byli niczym cień. Cel działania bardzo prosty, choć ukryty. Dać nadzieję nocą, a odwagę w dzień. Tam czekają my posłańcy dobrych wieści, że ich walka niesamotna, że ma cel, że gdy tylko nasz spadochron zaszeleści, to nadzieja, która czerń przemienia w biel. Wreszcie skok, okrągła czasza ponad głową, błysk latarek z dołu zaraz się zaciemni. Noc preludium jest przed walką finałową. Niczym płatki śniegu lecą cicho ciemni. Wreszcie skok, okrągła czasza ponad głową. Błysk latarek z dołu zaraz się zaciemni. Noc preludium jest przed walką finałową. Niczym płatki śniegu lecą cicho ciemni.
Polskie podróże na Białorusi.
Witam Państwa. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Tydzień temu opowiadałem o hrabim Karolu Janie Hutenczapskim i jego staraniach, by zrobić z Mińska Litewskiego prawdziwie europejskie miasto. Dziś zaś odwiedzimy rodowe majątki Czapskich koło Mińska, Stańków i Przyłuki. Poznamy też osobę Jerzego Czapskiego, który był bratem Karola Jana. Najważniejszym majątkiem rodu Hutenczapskich był Stańków. Należał do nich nieprzerwanie od 1772 roku i aż do ustalenia granicy ryskiej w 1921 roku, gdy majątek znalazł się po sowieckiej stronie granicy, a jego właściciele musieli opuścić go na zawsze. Najsłynniejszym gospodarzem Stańkowa był już wspomniany Karol Jan Hutenczapski. W wieku zaledwie 30 lat stał się burmistrzem Mińska i w ciągu kolejnych 10 lat codziennie konno wyjeżdżał ze swojego majątku i pokonywał odległość 40 km do miasta. Choć, jak już wspominałem, od 1921 roku majątek nie należał do Czapskich, zachował się do dziś w stosunkowo dobrym stanie. A to dlatego, że w czasach sowieckich zawsze był na jakiś sposób użytkowany. Najdłużej był tu sierociniec, aż do 2012 roku. Dzięki temu większość budynków nie uległa kompletnemu zniszczeniu. Najciekawszym zachowanym budynkiem jest tak zwany Skarbczyk, neogotycki piętrowy budynek, gdzie Hutenczapscy umieścili swoją bogatą bibliotekę i kolekcję kosztownych dzieł sztuki. Skarbczyk powstał jeszcze za czasów hrabiego Emeryka Czapskiego, ojca Karola Jana. Emeryk gościł u siebie słynnego artystę, Napoleona Ordę, który uwiecznił Skarbczyk na jednym ze swoich rysunków. Artysta narysował też obszerny piętrowy pałac Czapskich, po którym nic nie zostało. Dzięki temu rysunkowi wiemy, jak wyglądał. Pałac bowiem doszczętnie spalili partyzanci sowieccy w czasie II wojny światowej. Jego resztki w 1961 roku rozebrano na materiał budowlany. Wtedy również zrujnowano część ogrodzenia majątku, 3 z 4 bram i kaplicę rodową. Wszystko, by wydobyć cegłę na potrzeby ówczesnie prowadzonej w okolicy budowy. Tak więc, o ile czasy Chruszczowa w Związku Radzieckim były odwilżą dla ludzi, o tyle dla dziedzictwa wszystko było odwrotnie. Wtedy walka z symbolami przeszłości tylko się wzmocniła. Zachowały się budynki niegdyś otaczające pałac. Oficyna kuchenna, dom dla sług i zabudowania gospodarcze. Pokazują one wyraźnie, jak zamożny był ten majątek i jego gospodarze. Podobno pomiędzy pałacem, skarbcem i oficyną kuchenną niegdyś istniały podziemne przejścia, a najbardziej śmiałe legendy mówią, że korytarze szły pod ziemią jeszcze dalej, na kilkaset metrów, pod sztucznym stawem i aż do cerkwi na drugim brzegu. Drugi podmiejski majątek Czapskich to przyłuki, które stały się własnością rodziny dość późno, w 1872 roku. Kiedy hrabia Emeryk przed wyjazdem do Krakowa, gdzie spędził ostatnie lata życia i zmarł, dzielił pomiędzy synami posiadłości, to Stańków oddał Karolowi Janowi, a przyłuki młodszemu synowi Jerzemu. O Jerzem dziś wspomina się o wiele mniej niż o jego słynnym bracie burmistrzu, choć on również zasłużył na dobrą pamięć. Gdy w 1912 roku Centralne Towarzystwo Rolnictwa w tzw. polskich guberniach Imperium Rosyjskiego zwróciło się do Mińskiego Towarzystwa Rolniczego z prośbą o listę najnowocześniejszych i najbardziej prosperujących gospodarstw, pierwszym na tej liście był majątek Przyłuki. A gdy w 1921 roku po pokoju ryskim Przyłuki i Stańków stały się własnością sowiecką, dawni robotnicy hrabiego skarżyli się, że pod sowieckim zarządzaniem grozi im śmierć głodowa, bowiem prosperujące majątki Czapskiego stały się znacznie mniej wydajne. Do dziś w Przyłukach, gdzie Jerzy mieszkał aż do lata 1920 roku, zachował się stosunkowo rzadki dla Białorusi przykład pałacu w stylu romantyzmu. Taki neogotycki wygląd pałac uzyskał jeszcze nim kupili go Czapscy. Szczęśliwie w czasach sowieckich było tu najpierw sanatorium, a później i do dziś jeden z instytutów Akademii Nauk Białorusi. Pewnie dlatego pałac bardzo dobrze się zachował. A co z Jerzym Czapskim? W 1926 roku, w czasie zjazdu wileńskich konserwatystów w Nieświeżu, na bankiecie na cześć marszałka Piłsudskiego wystąpił on z przemówieniem. Dziś już jestem tylko przedstawicielem rozbitków, Polaków z ziem białoruskich, obecnie poza kordonem granicznym się znajdujących. Chociaż nadzieje nasze zostały zawiedzione, gdyż już wyzuci jesteśmy z gniazd naszych odwiecznych, póki jeszcze żyjemy, gotowi jesteśmy siły nasze, zdrowie i życie nieść w ofierze ojczyźnie, powiedział wtedy Jerzy Czapski. Swoich ojczystych, Stańkowa, Przyłuk i Mińska już nie zobaczył. Zmarł 25 czerwca 1930 roku w majątku swojej córki Karoliny w mieście Mordy, koło Siedlec. Na tym kończę dzisiejszą opowieść o rodzie Czapskich, żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia.
Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy.
Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa ewentualne.
lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami wprosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając skórę. Smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia.
Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe, stary, głębsze odbędy.
Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając skórę.
Wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o warszawskich stompersach oraz ich przebojowym utworze Czarny Ląd. Warszawscy stompersi to legendarny polski zespół jazzu tradycyjnego, który występował także pod nazwą New Orleans Stompers i Warsaw Stompers. Grupę założył w listopadzie 1957 roku perkusista Mieczysław Wadecki. W pierwszym składzie zespołu znaleźli się Wiesław Ejsymont, Wojciech Kacperski, Jerzy Kowalski, Bogusław Rudziński. W lutym 1958 roku do grupy dołączyli Bogdan Ignatowski i Eugeniusz Koniarz. Zespół zadebiutował w tym samym miesiącu na ogólnopolskim konkursie amatorskich zespołów jazzowych i tanecznych w Warszawie. Miesiąc później New Orleans Stompers wystąpili na czwartym w historii powojennego jazzu koncercie w Filharmonii Narodowej, a w czerwcu w eksperymentalnym programie telewizji warszawskiej. We wrześniu 1958 roku uczestniczyli w pierwszym międzynarodowym festiwalu jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie. Cyklicznie pojawiali się tam aż do roku 1964. W 1962 roku Warsaw Stompers wyjechali na pierwsze zagraniczne koncerty do Szwecji, później także do Finlandii, NRD, RFN, Belgii i ZSRR. Zespół akompaniował na estradzie i w nagraniach także wokalistom, m.in. Halinie Kunickiej, Danucie Rin i Markowi Tarnowskiemu. W połowie 1964 roku warszawscy stompersi związali się z zespołem Filipinki i stali się grupą akompaniującą podczas tras koncertowych i nagrań radiowych oraz płytowych. Rok później zespoły wyjechały na koncerty w USA i Kanadzie. Dwa lata później obie grupy wyruszyły na drugie tournée po Ameryce. Tym razem Filipinkom akompaniowało już tylko czterech stompersów: Mieczysław Wadecki, Wiesław Eysmont oraz bracia Kruszyńscy. Zimą 1967 roku warszawscy stompersi w pełnym składzie wraz z Filipinkami wyjechali na turnę po ZSRR, gdzie oba zespoły dały 87 koncertów w 15 miastach, a obejrzało je 300 tysięcy widzów. Gdy Filipinki w czerwcu 1967 roku zakończyły współpracę z warszawskimi stompersami, zespół rozwiązał się. Na swoim jedynym albumie z 1965 roku, New Orleans Stompers, w różnych konfiguracjach pojawia się cała plejada czołowych polskich muzyków jazzowych, również z kręgu jazzu nowoczesnego. Było to wydawnictwo, które zainaugurowało nową serię płyt wydawanych przez polskie nagrania Polish Jazz. Album zrealizowali m.in. klarneciści Waldemar Kurpiński i Włodzimierz Kruszyński, trębacz Henryk Majewski, puzoniści Jerzy Kowalski, Andrzej Dorawa i Dymitr Markiewicz, pianiści Wojciech Kacperski, Wojciech Gulgowski i Tomasz Ochalski, basiści Zdzisław Orłowski, Tadeusz Wójcik, Adam Skorupka, Janusz Kozłowski, Jerzy Kruszyński, perkusiści Marian Ząbek i Mieczysław Wadecki oraz grający na banjo Bogdan Ignatowski. Jeszcze dzisiaj warszawscy stompersi zachwycają świeżością swojej gry, werwą i radosną ekspresją. Aranżacje są doszlifowane w najdrobniejszych szczegółach, a solówki melodyjne i porywające. Album to także historia kreowania się polskiego jazzu i hołd oddany polskiemu Dixielandowi. Przed Państwem warszawscy stompersi z utworem Czarny Ląd.
Thank you.
nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów, pomyślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy bzu, powiedziałam, że przyjdziesz znów, pomyślałam, że zapach ich zatrzyma twój krok. Pobieliłam ściany, żebyś z dala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odmijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec rąk.
Jak poprzez mnie.